Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie Nogi Poniosą. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. Jak co tydzień w sobotę o 18 w radiu UWM FM, najlepszym radiu we wszechświecie, mam przyjemność mówić troszeczkę o turystyce, rekreacji czy sporcie. Dziś będzie odsłona regionalna audycji. Tym razem nogi tutaj radiowo poniosą nas do krainy płynącej, albo bardziej stojącej, Pyrą i Koziołkami, a więc do Wielkopolski. Jest to województwo drugie największe w naszym kraju i trzecie najbardziej ludne, choć tu przewaga nad Małopolskim według tych najnowszych danych stosunkowo niewielka, jakieś 1,5%, czy przy prawie 3,5 milionach mieszkańców. A to jest chociażby więcej niż ma cały Urugwaj czy cała Mołdawia. To również więcej niż Mongolia, która jest 50-krotnie większa niż województwo wielkopolskie. Sama powierzchnia większa chociażby od Armenii czy Albanii, niewiele mniej niż Belgia czy Lesoto. Zdecydowanie możemy powiedzieć, że jest to województwo duże na skalę naszego kraju i jest ono położone w zachodniej jego części. Nazwa, drodzy Państwo, pochodzi od Wielkopolski, a więc krainy historycznej, której zasięg, jak to zwykle bywa, odbiega co nieco od zasięgu województwa obecnie. Wielkopolska zajmowała chociażby jeszcze tereny województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, no tu na pewno znany Wam chociażby Gorzów, a jakże Wielkopolski, czy województwa kujawsko-pomorskiego. Wielkopolska natomiast nie uwzględniała skrajnie południowych ziem, gdzie na granicy jest Dolina Baryczy, na granicy ze Śląskiem, i tych ziem skrajnie zachodnich również w tej historycznej, kulturowej Wielkopolsce nie było. Jednakże z grubsza oba terytoria do siebie pasują, zwłaszcza jeśli chodzi o położenie fizyczno-geograficzne, gdyż północna część znajduje się na Pojezierzu Wielkopolskim, a reszta na Nizinie Wielkopolskiej. A skąd w ogóle nazwa Wielkopolska się wzięła? Jest ona stosowana mniej więcej od połowy XIII wieku. Wcześniej na określenie tego regionu używano nazwy łacińskiej Polonia, czyli można powiedzieć, że Polska, i dopiero wskutek ekspansji państwa Polan, gdzieś mniej więcej od X wieku, stało się tak, że no trzeba było to rozróżnić. Pierwotne plemię właśnie Polan, tą Polskę, zaczęto nazywać Polonia Major, a więc właśnie Wielkopolska, w odróżnieniu od Polonii Minor, Małopolski, dokąd Polanie udali się właśnie rozszerzając swoje terytoria. To tu właśnie w Wielkopolsce możemy powiedzieć, że rozpoczęło się państwo polskie i pamiątki zarówno historyczne, jak i obecnie turystyczne pozwalają na pewno to stwierdzić. W IX wieku na terytorium plemienia Polan pod panowaniem Piastów zaczęły się procesy przyłączania sąsiednich ziem i tworzenia właśnie nowego państwa Polski. Ośrodkami administracyjno-militarnymi były grody, m.in. w Gnieźnie, Poznaniu i Gieczu. W 966 roku Polska przyjęła chrześcijaństwo, 2 lata później w Poznaniu utworzono pierwsze biskupstwo, a w 1000 roku, tu już w Gnieźnie, pierwsze arcybiskupstwo. To tyle tego wstępu, o historii powiem więcej po przerwie, a teraz przenieśmy się na chwilę w świat newsów turystycznych, co tam ciekawego działo się w świecie podróży. Dawno, drodzy Państwo, newsów turystycznych nie było i zaczniemy już takim zbiorczym. Rekordowy luty w polskich portach lotniczych, nasze główne lotnisko Chopina, aż o ponad 11%, 22% wzrost ilości czarterów, w Katowicach 17% wzrost, czartery prawie 40%, na rzeszowskim lotnisku w Jasionce w ogóle rekord o 10% całkowity, więc drodzy Państwo, dzieją się niesamowite rzeczy na polskich lotniskach, ale nie tylko. Wszędzie, tak, mamy całą masę lotów, podróżujemy dużo, są to wyloty bardzo często właśnie stricte turystyczne, stąd ilość czarterów i być może z tym związany jest kolejny news. Lobby lotnicze chce zmiany obecnych warunków dotyczących odszkodowań za opóźnienia samolotów w dobie wielu połączeń. Niestety niewielu nowych pracowników. Odszkodowania są coraz częstsze, przez to traci branża, tak przynajmniej oczywiście branża sama wskazuje, a w efekcie traci również klient, bo wiadomo, na kogo te koszty później będą rozkładane. A mówimy tu o prawie unijnym, które reguluje to w taki sposób, że gdy samolot przyleci co najmniej 3 godziny po terminie, to już należy nam się minimum 250 euro, to zależy od długości lotu, no i tylko wtedy, kiedy to jest z winy przewoźnika, a nie na przykład wskutek awarii czy strajków. Po zmianach miałoby to być aż 5 godzin. Firmy, które dbają na to natomiast oprawa pasażerów wskazują, że no jest to z ich strony pazerność i wskazują również na inny aspekt sprawy, gdyż te ceny, 250 euro, funkcjonują już od ponad 20 lat i nigdy nie były waloryzowane. Dodatkowo wskazują też na konieczność automatyzacji tychże wypłat, tak, żeby nie było, że ktoś coś o czymś zapomni, a to się należy. Także widzicie, coraz więcej podróżujemy i branża też już w związku z tym troszeczkę chce się zmieniać. A już jak jesteśmy przy rekordach, to rekordowa także liczba Polaków na Maderze. Wyspa w zeszłym roku przyjęła o 6% turystów więcej, a Polaków było aż o 18%. Podobnie bardzo dużo Polaków i nie tylko przyjmuje Malta i wyznacza również nowy kierunek promocji, mimo że promują się bardzo mocno od wielu, wielu lat. No to również wprowadzają cyfrowy projekt, który pozwoli na zwiedzanie ich zabytków na urządzeniach VR, tabletach, komputerach. I to tyle, jeśli chodzi o newsy. Przypomnę, dzisiaj będę mówił o województwie wielkopolskim. Krajobraz pojezierno-nizinny, choć same równiny, może tak powiem, zajmują jakieś 10% powierzchni, także no może nie przygotowujcie się na to samo, co mamy na Warmii i Mazurach, ale pagórki również tam się znajdą, zwłaszcza na północy, no właśnie na pojezierzach. Najwyżej położone miejsce, Kobyla Góra, natomiast jest na samym południu województwa, to jest 282 metry nad poziomem morza. Najniżej położone miejsce 31 metrów nad poziomem morza, to w dolinie Noteci. A jak się prezentuje natura tegoż województwa? Lesistość w okolicach 26%, natomiast lasy nie są równo rozłożone, gdyż w północnej części województwa jest ich około 40%, tam też więcej jezior, no jak to na pojezierzu. Mamy jeden park narodowy, a jakżeby inaczej wielkopolski, blisko Poznania, jakieś 20 km na południe, w okolicach Puszczykowa. Ten park często bywa nazywany Muzeum Form Polodowcowych ze względu właśnie na to, że no, wszystkie te możliwe powstające formy polodowcowe tam znajdziemy. Często w miniaturze, często są już one troszeczkę zdenudowane, ale są. Ponadto w parku na pewno interesująca roślinność jezior. Warto również udać się do Muzeum Parku Narodowego. Województwo wielkopolskie może również poszczycić się różnymi kulturami, również gwarami tych kultur, w dalszym ciągu żyjącymi w mowie i piśmie. Grupy etnograficzne zachowały silną tożsamość regionalną. Tak chociażby mamy poznaniaków i gwarę poznańską. Ma ona naleciałości z języka niemieckiego, z regionalizmów ościennych, można powiedzieć pomorskich, śląskich. Podobnie nieco inną gwarę mają pałuczanie i krajniacy. To jest ludność z pogranicza z kujawsko-pomorskim. Ale tych grup etnograficznych jest jeszcze więcej i należą do nich chociażby Bambrzy, Biskupianie, Dzierżacy, Chazacy, Kaliszacy czy Mazurzy Wieleńscy, którzy podobnie jak w przypadku naszego województwa i w przypadku po prostu Mazurów, to jeżeli chodzi o etymologię słowa, to jest pochodzący z Mazowsza i tam również ludzie z Mazowsza się po prostu osiedlili, w związku z czym mamy w Wielkopolsce Mazurów. Historycznymi stolicami tego województwa są Poznań i Kalisz. Dość powszechnie wskazuje się w tym podziale regionalnym, że istnieje tak zwany obszar Wielkopolski Właściwej, którego głównymi miastami są Poznań, Kalisz, Gniezno, Konin, Piła, Ostrów Wielkopolski oraz Leszno. W okresie międzywojennym region ten niesłusznie nazwany został Beocją, to takie pogardliwe określenie nawiązujące do greckiej Beocji, wskazujące, że mieszkańcy Wielkopolski myślą przede wszystkim o gospodarce, bogaceniu się i uciechach, o rozrywkach, zamiast kultywować ideały walki za ojczyznę, cierpienia za tą ojczyznę. Taki termin ukuł poeta Kazimierz Brodziński. Tak jak wspomniałem, no, historycznie nie było to poprawne, bo choć gospodarka i oszczędność zdecydowanie z Wielkopolską są i powinny być kojarzone, o tyle działania niepodległościowe na tych terenach no, były częste. Myślę, że każdy z historii pamięta chociażby Dzieci we Wrześni czy Wóz Drzymały, ale i na terenie Wielkopolski działało wiele organizacji niepodległościowych na terenie właśnie tego zaboru pruskiego. Także to, że my teraz mówimy o poznaniakach, że są bardzo skąpi, to tak, to jest prawda, ale nie powinniśmy tego raczej w tym krajnie negatywnym aspekcie postrzegać, jakoby tylko te pieniądze były ważne. Jeśli chodzi o całe województwo, znaczące zabytki mamy już nawet z okresu romańskiego. Są one położone na szlaku piastowskim, który łączy Poznań z Gnieznem i Kruszwicą. Wiele mamy również budowli gotyckich, barokowych. Można je zobaczyć chociażby w Poznaniu czy południowo-wschodniej Wielkopolsce. Północno-zachodnia część regionu jest uboższa w zabytki, lecz tam, tak jak wspomniałem wcześniej, warunki naturalne są zdecydowanie lepsze, przyjemniejsze. Największym muzeum w województwie jest Muzeum Narodowe w Poznaniu, ono ma również kilka siedzib. Współczesna Wielkopolska to region przemysłowo-rolniczy, sporo fabryk znaczących znajduje się w Poznaniu, w okolicach Konina są kopalnie węgla brunatnego i elektrownie. W Kaliszu mamy przemysł włókienniczy. Tak jak mówiłem, ta gospodarka była ważna, w związku z czym bardzo efektywne jest rolnictwo w województwie wielkopolskim. Oni tam bardzo dobrze gospodarują tymi obszarami. Wielkopolska posiada również całkiem nieźle wykształconą sieć dróg i kolei, powiedziałbym zwłaszcza dróg, trochę mniej kolei, ponieważ no sporo linii uległo likwidacji. I to był, drodzy Państwo, taki skrót, a teraz powoli przejdę do atrakcji, jakich możecie spodziewać się w tym województwie. Będę poruszał się alfabetycznie, na ile tutaj pamięć i kartka z notatkami mi pozwolą. Postaram się oczywiście wskazywać tylko te największe, najciekawsze i najbardziej unikatowe miejsca, a zacznę od Antonina, znajdującego się w południowej części województwa, gdzie mamy pałac, ale nie taki zwyczajny pałac, pałac myśliwski z początku XIX wieku, trzypiętrowy z takim charakterystycznym kominem w postaci słupa na środku. Są tam również galerie, zobaczyć można tam wiele chociażby poroży. Kolejne miejsce Bieniszew i zespół klasztorny Kamedułów to na Pojezierzu Kujawskim, pochodzi on z XVII wieku, choć ten pierwotny niestety nie ostał się. Kolejny kościół również z tego okresu, warty zobaczenia, znajduje się w Bralinie przy szosie Wrocław-Warszawa. W Dobrzycy mamy natomiast zespół pałacowo-parkowy, który jest wpisany na listę pomników historii. Tych zabytków na tej liście tutaj będzie całkiem sporo. Natomiast nie ma zabytków na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO w tymże województwie. Kolejnym ważnym dla całej Polski w sumie miastem jest Giecz, gdzie znajduje się właśnie rezerwat archeologiczny pierwszych Piastów. Ważny ośrodek administracyjny, jednakże niestety w pierwszej połowie XI wieku zniszczony przez Brzetysława Czeskiego. Trzy wieki później raz jeszcze zniszczony przez Krzyżaków. W Gieczu znajduje się również romański kościół. Kolejnym miejscem, o którym chciałbym Wam opowiedzieć, jest Gniezno, o którym na pewno każdy z Was słyszał od maleńkości. Pierwsza stolica naszego kraju, pierwsze arcybiskupstwo, jeden z głównych ośrodków tworzenia się państwa polskiego. Położone w dogodnym miejscu nad jeziorami. Znana jest Wam zapewne też historia zjazdu gnieźnieńskiego, dzięki któremu Polska mogła stać się królestwem. Do końca XII wieku Gniezno było również miejscem koronacji królów. Na pewno warto zobaczyć tę właśnie bazylikę archikatedralną, w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Wojciecha, która jest pomnikiem historii. Warto przejść się również prowadzącym do niej deptakiem. Nie możecie ominąć również podczas takiej patriotycznej na pewno eskapady do Gniezna Muzeum Początków Państwa Polskiego. Oprócz tego, że kiedyś było ważne Gniezno, teraz również jest to ośrodek przemysłu, szkolnictwa, kultury i turystyki. Jest to centralny punkt szlaku piastowskiego, więc to nas nie dziwi. Kolejne miejsce, o którym powiem, to Gołuchów, gdzie zobaczymy widoczną pozostałość po lodowcu, olbrzymi głaz świętej Jadwigi, 3,5 metra wysokości, ponad 20 metrów w obwodzie, jeden z największych w Polsce. Ponadto w Gołuchowie mamy zamek, w którym znajduje się muzeum. Kolejnym miejscem wpisanym na listę pomników historii jest Gostyń, a raczej położona od niego niedaleko wieś Głogówko z zespołem klasztornym Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri. Zwane to miejsce jest Świętą Górą. A jak przy górach jesteśmy, no to mamy też Górkę Klasztorną, która jest kolejnym miejscem. Tam jest zespół klasztorny misjonarzy w okolicy Aleja Lipowa, również pomnikowe dęby, ale znajdziemy tam także domniemane pozostałości po kulcie pogańskim w postaci kamiennego kręgu. Teraz opowiem o kolejnym dużym i ważnym mieście Wielkopolski, jedna z historycznych stolic, a więc Kalisz. Kalisz, który jako osada Kalisja widniał już na mapach rzymskich, gdyż znajdował się na szlaku bursztynowym. To chyba najstarsze wspomnienie o jakimkolwiek polskim mieście w historii. W Kaliszu odkryto ślady osadnictwa z pierwszego tysiąclecia, a nawet starsze, które możemy oglądać w rezerwacie archeologicznym. Od XI wieku była to siedziba kasztelanii, zawsze było po prostu ważnym miastem. A co warto tam jeszcze zobaczyć. Generalnie dosyć dobrze zachował się średniowieczny układ przestrzenny z wieloma kościołami, chociażby gotycką katedrą świętego Mikołaja, barokową bazyliką świętego Józefa, zespołem klasztornym franciszkanów czy teatrem. Kolejnym miastem, do którego warto zajechać w Wielkopolsce, jest Konin z gotyckim zamkiem z XV wieku, który znajduje się niedaleko jeziora Gosławskiego. Konin natomiast właśnie bardziej słynie chyba z tych już wspomnianych przeze mnie wcześniej elektrowni, zespołu jezior konińskich, które mają takie nietypowe zanieczyszczenie. nich, gdyż zanieczyszczenie temperaturą. Do nich wpadają zrzuty z elektrowni, więc no po prostu jest troszeczkę cieplej zimą. I co ciekawe, na Jeziorze Gosławskim znajduje się najdłuższy w Polsce most o długości około 1,5 km. Nie słyszeliście o tym? No drodzy Państwo, pewnie dlatego, że most nie jest użytkowany w żaden sposób rekreacyjnie, służy natomiast do utrzymania rurociągu, którym transportuje się popiół z elektrowni do odkrywki Gosławice. Kolejnym miejscem w Wielkopolsce są wpisane na listę pomników historii Koszuty, a raczej wpisany jest tam zespół dworsko-parkowy. Generalnie w środku jest Muzeum Wnętrz Dworskich. Kolejnym również obecnym na liście pomników historii jest zamek w Kurniku. Pięknie położony, oblewa go fosa. W środku również mamy muzeum. Wielokrotnie był przebudowywany, zmieniało się jego przeznaczenie. Obecnie jest to forma neogotycko-mauretańska, a w środku znajduje się Muzeum Wnętrz Zamkowych. Poza tym w Kurniku jest także arboretum. Kolejnym zabytkiem na liście pomników historii jest cysterskie opactwo w Lądzie nad Wartą. Ląd to również jeden z pierwszych ośrodków powstawania państwa polskiego, podobnie jak kolejne bardzo ważne miejsca, a więc Lednogóra, jak i Ostrów Lednicki. Jest to jedno z domniemanych miejsc chrztu Mieszka I. W rezerwacie, który znajduje się na wyspie, do której po prostu dopłyniemy sobie promem, możemy zobaczyć właśnie pozostałości chrzcielnic. Oczywiście nie wiemy, czy to była ta konkretna, ale mogło to być to miejsce chrztu Polski. W okolicy jeziora mamy zniszczone przez Brzetysława miasto Ostrów Lednicki, obecnie oczywiście odbudowane i znajduje się tam park etnograficzny, gdzie chociażby odbywa się wiele imprez folklorystycznych. Kolejne duże miasto na naszym szlaku zwiedzania Wielkopolski to 60-tysięczne Leszno z kościołem Farnym. Myślę, że miasto bardziej znane fanom żużla. Podobnie taki kościół parafialny, czyli właśnie Farny, zobaczymy w miejscu Kościan czy Wągrowiec. Teraz przejdę do kolejnego zabytku na liście pomników historii, a jest to opactwo, tym razem benedyktynów w Lubiniu. Prawdopodobnie w tym miejscu działał znany kronikarz Gal Anonim. Jak słyszycie, te zespoły klasztorne czy pałacowe w dużej liczbie znajdują się w tym województwie. W Pobiedziskach mamy natomiast skansen miniatur, ale także skansen maszyn oblężniczych. Dobra zabawa na pewno nie tylko dla dzieci. W Rakoniewicach mamy natomiast Wielkopolskie Muzeum Pożarnicze. Żarnictwa, na pewno obiekt unikatowy. Natomiast w Rogalinie, to już niedaleko Poznania, również wpisany na listę pomników historii zespół pałacowo-parkowy. Podobnie zespół, ale już nie pałacowo-parkowy, tylko taki urbanistyczny, jest wpisany na tą listę w Rydzynie. Tam mamy dobrze zachowany XVIII-wieczny układ miasta. Mamy również tam zamek, jedną z okazalszych rezydencji w naszym kraju. Dziś odsłona regionalna, mówię o Wielkopolsce. Zatrzymałem się na Poznaniu, który będąc zdecydowanie największym, najludniejszym miastem, warto omówić. Trzykrotnie większy od Olsztyna, podobnie mniej więcej trzykrotnie bardziej ludny. Miasto jest w zasadzie najważniejszym punktem województwa, położony nad Wartą. Tam już mniej więcej w IX wieku powstał gród, który teraz jest ośrodkiem gospodarczym, naukowym, przemysłowym, kulturowym. Naprawdę jest co robić w Poznaniu, choć tutaj taki mój troszeczkę wtręt. Wolałbym inne miasta gdzieś w tej okolicy, Wrocław czy Zieloną Górę. Jakoś Poznań mnie aż tak mocno nie porwał, mimo wielkiej ilości zabytków, które są również no, łatwo dostępne, bo nie musimy się dużo nachodzić, żeby je zobaczyć. No ale właśnie, przechodząc do tych walorów Poznania, mamy chociażby Zamek Cesarski, tam są wystawy malarskie, często mamy, na pewno najbardziej znany ratusz, ratusz z koziołkami, ale w ratuszu znajduje się również Muzeum Historii Miasta, a jest to stare bardzo miasto, tak jak mówiłem, już w IX wieku. Coś się tutaj działo, w połowie XIII wieku już było lokowane. Oprócz tego w Poznaniu mamy Muzeum Instrumentów Muzycznych, mamy Kościół Farny Świętego Stanisława, Górę Przemysła zwaną Górą Zamkową, która jest jedną z najbardziej urokliwych części Starówki. Mamy tam również w okolicy Muzeum Narodowe i to właśnie wszystko jest w okolicy Starego Miasta. Podobnie jak chociażby takie już bardziej nowoczesne, bardziej interaktywne muzea, Muzeum Rogala Świętomarcińskiego oraz Muzeum Pyry. Na Ostrowie Tumskim to też nie jest jakoś bardzo daleko, a więc na wyspie na Warcie zobaczymy Bazylikę Archikatedralną świętego Piotra i Pawła. Jest to świątynia o najstarszej w Polsce metryce. Podobno pochodzi już z 968 roku. Początkowo była rzecz jasna romańska, obecnie jest gotycka. Taką formę przywrócono po wojnie, kiedy to w 1945 roku niestety około 55% miasta zostało zniszczone. Najstarsze miejsce, w którym cokolwiek się działo w Poznaniu, to właśnie Ostrów Tumski. Jak się stamtąd udamy na wschód, to dojdziemy do drugiego kościoła ważnego, świętego Jana Jerozolimskiego. Wzniesiony został on przez kawalerów maltańskich w XII wieku. No i obok znajduje się również bardzo znane jezioro, a jakże maltańskie. Sztuczny akwen, który jest ważny w tym momencie dla rozwoju turystyki, rekreacji. Obok znajduje się tor saneczkowy, możemy również podjeżdżać na nartach, jest świetna panorama na miasto, na okolice. No a są również termy maltańskie i ogród zoologiczny. Ogrody zoologiczne w ogóle są dwa. W Poznaniu jest stary i nowy. Ten nowy bardzo duży, bardzo nowoczesny. W Poznaniu również znajduje się palmiarnia, choć to w troszeczkę innym miejscu. Na północ od Starówki, jakbyśmy się udali, to znajdziemy wzgórze świętego Wojciecha, gdzie istniała osada książęca. Według tradycji to tu Wojciech, późniejszy święty Wojciech, miał w 997 roku głosić kazania. Jeszcze dalej na północ znajduje się Cytadela, potężna twierdza pruska, obecnie miejsce spacerów, no park po prostu. Także w takim naprawdę bardzo dużym skrócie Poznań i jego zabytki, choć oczywiście jest ich zdecydowanie więcej. Kolejnym miejscem, o którym powiem, jest ważne miejsce na sakralnej mapie Wielkopolski, Sanktuarium Maryjne w Licheniu Starym, to nieopodal Konina. Po Częstochowie jest to drugie najczęściej odwiedzane miejsce pielgrzymkowe w naszym kraju. Rocznie jest to około 1,5 miliona ludzi. Wydaje mi się, że teraz jest zdecydowanie więcej. To złoto, ten blichtr tam stamtąd naprawdę bije na duże kilometry. I jak się rozejrzycie, to naprawdę jest to sanktuarium naprawdę taką dominantą terenową. Kolejne miejsce to Sulmierzyce, nieopodal Kalisza. Znajdziemy tam drewniany ratusz, jedyny zachowany w Wielkopolsce, pochodzi z XVIII wieku, z połowy mniej więcej. W Szamotułach, niedaleko Poznania w sumie, możemy zwiedzić zamek. W Śmielowie natomiast pałac. W obu obiektach mamy muzea. Innym ciekawym obiektem do zwiedzenia jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, to jest pod Poznaniem. Na pewno unikatowe również miejsca. Jak już jesteśmy tutaj przy rolnictwie, no to przejdźmy troszeczkę do przemysłu. W Olsztynie, nie mylić z Olsztynem oczywiście, mamy skansen parowozów. No i cóż jeszcze na pewno warto odwiedzić? Kościół w Tarnowie Pałuckim, uważany za najstarszą drewnianą świątynię w Polsce. Inne warte zobaczenia kościoły znajdują się jeszcze chociażby w Trzemesznie, w Wągrowcu czy w Woźnikach. Mamy również zespoły pałacowo-parkowe w Turewie, w Wąsowie. Ten drugi ma nawet dwa pałace na swoim terenie. Bardzo piękne pałace, nawiasem mówiąc. Także, drodzy Państwo, no oczywiście to jest taki potężny skrót tego, co możemy zobaczyć w Wielkopolsce, no bo ja już swoją wyliczankę, że tak powiem, najważniejszych miejsc skończyłem. Mam nadzieję, że teraz wiecie już, że Wielkopolska to nie tylko Poznań, choć oczywiście pominąć go nie sposób. Niestety ja również wiele miejsc zapewne pominąłem, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Trudno byłoby omówić całe województwo, mając do dyspozycji tylko jedną audycję, tak jak to sobie tu zaplanowałem. Na koniec troszeczkę o gwarze poznańskiej. Kilka tłumaczeń wyrazów nieoczywistych, na przykład szczun w brylach. Bryle pewnie znacie, ale szczun w brylach to chłopak w okularach. Fifna mela to ładna dziewczyna. Mamy wiarę, a więc ludzi. Mamy szwaję, a więc nogę, czy sklep zwany piwnicą. No to myślę, że też zdarza się w innych językach. Myślę, że znacie. Ciekawym jest również użycie wyrazu tej, które zapewne kojarzycie, chociażby z kabaretem. Właśnie o tej nazwie. Można usłyszeć z nim wiele różnych słów, często w całych grupach wyrazowych wypowiadanych, a na koniec po prostu mówimy tej, nie? Co oznacza tak, nieprawdaż? Coś w tym stylu w każdym razie. Królem poznańskich słów jest natomiast pyra, którą poznaniacy wzięli od Peru, a więc państwa, z którego ziemniaki do nas przybyły. Do poznaniaków przywarło również to, że są bardzo oszczędni, wręcz skąpi. Stąd te żarty o nich, chociażby no, jak zaczyna się każda książka kucharska w Poznaniu. Pożyć jedno jajko, pożycz kilo mąki. Inny żart chociażby mówi o tym, że spotyka się warszawiak, krakus i poznaniak. Warszawiak stawia pół litra, krakus przyniósł kieliszki i trochę zagrychy, natomiast poznaniak skoczył po szwagra, by polał w kielichy. W żartach mamy oczywiście również nawiązanie do pyry, na przykład co powstanie, gdy Poznań uderzy bomba atomowa. Frytki. I z tym, drodzy Państwo, sucharem Was zostawiam na kolejny tydzień, w którym oczywiście polecam Wam słuchanie radia UWM FM. To jest zdecydowanie pozytywne dla Waszego zdrowia, dla zdrowia Waszych uszu. A my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.